Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata w poradach pedagoga i psychologa. Gościem tutaj jest ze mną pani Bogna Białecka, psycholog. Witam bardzo serdecznie. Pani Bogna przyjechała z Poznania.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy mówić o małżeństwie. O małżeństwie i o konkubinacie, ale chcemy jakby skupić się na sposobie rozmowy z młodzieżą. W jaki sposób właśnie z młodymi ludźmi rozmawiać o wartości małżeństwa? Tak, pani Bogno?
Tak. Ponieważ jeden z podstawowych problemów, które w tej chwili widać, to jest coraz większe traktowanie ślubu jako po prostu papierka, ewentualnie takiej sympatycznej uroczystości w nastrojowym miejscu, to znaczy w kościele, ale że młodzi nie do końca spostrzegają ślub jako wartość, czy małżeństwo jako wartość. Tak im się wydaje, że to dużo nie zmienia w ich życiu, tak? Że no, to jest taka formalność bardzo przyjemna, związana z prezentami na przykład i tak dalej, ale...
I z tego, co widzimy wokół nas, co się dzieje wśród naszych przyjaciół, dzieci, także naszych przyjaciół, coraz częściej podejmują decyzje życia, no właśnie, w takim konkubinacie, w życia na próbę, małżeństwo na próbę. Z czego to w ogóle wynika, pani Bogno? Dlaczego tak się dzieje?
Mam wrażenie, że główny powód jest banalny, bezrefleksyjność. To znaczy, że w bardzo wielu przypadkach ludzie zaczynają ze sobą mieszkać bez ślubu, dlatego że wszyscy to robią. Mhm. Że się nie zastanawiają ani nad konsekwencjami tego, ani nie myślą o tym, co ta decyzja życia ze sobą, jak małżeństwo, ale bez ślubu tak naprawdę oznacza.
Ale, no dobrze, jeżeli byłaby to bezrefleksyjność, a z drugiej strony byłoby jakieś takie ostrzeganie przed tym złem w rodzinie, czy rzeczywiście by do tego doszło mimo wszystko?
Jest tak, że jeżeli my potrafimy porozmawiać z naszymi dziećmi, czy z dziećmi z rodziny, z młodzieżą, zanim wejdą w konkubinat, to jest o wiele łatwiej niż do osoby, która już zdecydowała się na ten styl życia. Dlatego, że no, nie działają jeszcze mechanizmy obronne pod tytułem ja będę bronić tego, w czym jestem, za wszelką cenę. Dlatego co warto? Na przykład warto zapoznać się chociażby z badaniami pokazującymi obiektywne, niezależne już nawet od wiary, straty, jakie się ma w związku z wejściem w konkubinat. A to są na przykład takie rzeczy, jak że większość małżeństw zawartych poprzedzonych konkubinatem rozpada się. Rzecz wydawałoby się paradoksalna, bo ludzie często jakby argumentują, że mieszkamy ze sobą po to, żeby zobaczyć, czy my rzeczywiście do siebie pasujemy, żeby wypracować
czy nam
różne...
się uda tworzyć związek dobry, czy nie?
Tak,
no,
czy
takie
nam się
jest
uda
podejście, tak,
popracować nad sobą, nad swoim związkiem, żeby wejść w to małżeństwo już pewni, że na pewno ten związek się uda. A tutaj proszę zobaczyć, większość małżeństw zawartych w ten sposób rozpada się.
No dobrze, a
70%,
dlaczego?
70%
w porównaniu... teraz przeanalizować tę sytuację. Dlaczego tak się dzieje?
To jest temat na wielogodzinny wykład.
Ale w skrócie, w pigułeczce bym prosiła.
Pigułki są takie. Jedno to jest, że często do tego ślubu dochodzi mimo wszystko ze względu na jakiś przymus. To znaczy na przykład dziewczyna stwierdza, że ona by jednak chciała tak w ładnej białej sukni ten ślub wziąć i chłopak się na to godzi, ale bez większego zaangażowania, bo jemu jest dobrze tak jak jest. Ma wszystkie przywileje małżeństwa, nie ma żadnej odpowiedzialności, no ale dobra, to już weźmy ten ślub. Czasami to są naciski rodziny, niekoniecznie związane z jakimiś kwestiami moralnymi, tylko bardziej z praktycznymi pod tytułem dziewczyno, zajdziesz w ciążę i zostaniesz na lodzie, to niech przynajmniej będą z tego jakieś alimenty, czyli taki materialny...
Straszne to jest, aż te ciarki przechodzą, jak pan...
Ale jeszcze jeden ważny powód to jest taki, że jeżeli my sami siebie trenujemy do tego, że ślub nie jest ważny. Jeżeli zaczynamy ze sobą mieszkać jak małżeństwo...
To jest istotne właśnie.
To dajemy sobie jasny komunikat. Ślub nie jest ważny do tego, żeby uprawiać seks. Co jest ważne? Na przykład to, że my siebie kochamy. I co to zmienia po ślubie? Mhm. Po ślubie to zmienia, że skoro ślub nie jest ważny do tego, żeby uprawiać seks, tylko miłość, a jedna osoba się zakocha, no to no już myśmy na etapie mieszkania ze sobą.
Sama siebie rozgrzesza w takim układzie, prawda?
Tak, przed ślubem już stwierdziliśmy, że no ślub to jest tylko, to nie jest ważne. Ważna jest miłość. No a ja kocham kogoś innego i co? To co tutaj poradzić?
I po prostu odchodzę i nie ma już tej odpowiedzialności. Po prostu sama ta osoba się rozgrzesza. Ale w sytuacji, kiedy słuchają nas osoby, które być może przemieniły swoje serce poprzez... Żyły w konkubinacie kiedyś, dokonywały jakichś złych wyborów, ale dojrzały na tyle do tego, że no, nawróciły się, spotkały Pana Jezusa i chcą przemienić swoje życie. Jeżeli jest to decyzja taka świadoma, prawda? To myślę, Panie Bogu, że wtedy w takiej sytuacji, bo nie można przekreślać takich związków, które dokonywały złych wyborów, a w pewnym momencie dokonują no, jakichś innych decyzji, tak? I myślę, że tutaj rzeczywiście Pan Bóg też będzie błogosławił takim osobom, mimo że wcześniejsze decyzje były złe. I jest błogosławieństwo na to, żeby żyć w małżeństwie od danego momentu. No, no tak jak Pan Bóg, jak Pan Bóg w przykazaniach, prawda, pokazuje, jaką drogą iść.
Tak, bo to jest zupełnie odmienna sytuacja. To jest sytuacja, w której ludzie wzrastają duchowo, przeżywają nawrócenie i chcą poukładać swoje życie tak jak po Bożemu, tak, i żyć z Panem Bogiem. I to jest zupełnie inna sytuacja niż moment, w którym my bierzemy ślub, który jest dla nas tylko formalnością, z jakichś tam względów materialnych czy estetycznych zawieranych.
Chciałabym jeszcze zapytać teraz o jakby przyczyny, dlaczego tak się dzieje w ogóle, że młodzi zawierają, znaczy nie zawierają sakramentu małżeństwa, a żyją na próbę, żyją w konkubinatach. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, kto jest bardziej winny? Chłopak czy dziewczyna? Czy jest w ogóle, można postawić taką tezę, że jedno z nich, czy razem?
Nie, wszyscy jesteśmy winni. Powiedziałabym, że wszyscy. Od nas, rodziców począwszy. Jeżeli nie rozmawiamy z naszymi dziećmi o tym, dlaczego sakrament małżeństwa jest wartością i jak to diametralnie zmienia życie człowieka, jak zupełnie inaczej się żyje z Panem Bogiem, kiedy się układa życie małżeńskie czy życie w parze, a zupełnie inaczej, jak to się robi bez Boga. Dalej, jeżeli gdzieś idziemy za jakimiś takimi modami traktującymi, że dziewczęta i chłopcy właściwie wychowują się tak samo i nie różnią się znacząco między sobą poza wyglądem, ewentualnie zewnętrznym, to wtedy też ponosimy winę, my jako rodzice. Bo na przykład z takich rzeczy praktycznych, to u chłopaków, u młodych mężczyzn widać coraz większe uciekanie przed odpowiedzialnością.
No tak.
Ale ono jest związane też między innymi z tym, że my gdzieś nie tworzymy środowisk, czy w domu rodzinnym, czy gdzieś środowisk na zewnątrz, w których pokazywałoby się chłopakom branie odpowiedzialności za drugą osobę jako taką wartość, jako istotę bycia mężczyzną. Nie mówi się za bardzo w tej chwili o rycerstwie, o mężczyźnie, o roli mężczyzny jako roli obrońcy rodziny, czy mężczyzna jako oparcie, jako wsparcie, mężczyzna jako dżentelmen, jako rycerz, jako obrońca rodziny.
Czyli brakuje kształtowania charakterów w domach rodzinnych? Dla chłopców szczególnie,
dla chłopaków, tak?
Tak,
no. Dla chłopców szczególnie. I tutaj, bo z rzeczy praktycznych od razu, co my możemy zrobić?
No
jedno
właśnie.
To jest szukanie dla naszych synów środowisk, w których mogą takich pozytywnych wzorców męskości doświadczyć, obserwować.
Ja już od razu szukam właśnie w pamięci, gdzie moglibyśmy zlokalizować takie miejsca,
tego
tak?
Tego jest niewiele?
No niewiele.
Bo harcerstwo nie każde, ale niektóre tak. Czasami niektóre duszpasterstwa, ale one z kolei też bywają problematyczne, bo wiele duszpasterstw jest zdominowanych przez dziewczyny. Jak dziewczyny są przywódcami, a one są w tym zwykle świetne, bo one są wcześniej dojrzewają, wcześniej są poorganizowane, a chłopakom to nie pasuje, także dziewczyna jest przywódcą.
Czyli znowu są na drugim planie w tym
znowu
momencie.
Znowu są na drugim planie, znowu nie daje się im wziąć odpowiedzi. To nie oni są tymi obrońcami, tylko dziewczyny. Nie? Ale czasami duszpasterstwa, czasami harcerstwo, czasami jakieś patriotyczne związki dla młodzieży. Z tym tylko, że to też może być problem, bo może się okazać, że na przykład gdzieś się mówi o męskości jako o obronie tylko i wyłącznie Polski,
wartości
kraju,
narodowe,
wartości narodowych,
takich, tak?
Ale nie kształtuje się tej postawy odpowiedzialności za osoby, za ludzi, za kobietę, za dzieci. Więc to też może być takie...
Natomiast... Wyzwanie pani Bogno dla, myślę jednak, ojców, nie, żeby mieli tę świadomość, że jeżeli nie wezmą tej odpowiedzialności za wychowanie, za kształtowanie charakterów swoich synów, no to właśnie będzie ten problem ogromny.
Tak. Przy czym my możemy to też robić, pokazując różne wzorce. To jest tak, że możemy zastanawiać się, kto z rodziny, z historii rodzinnej, czy był jakiś mężczyzna, który może być takim wzorcem obrońcy rodziny, podpory rycerstwa.
No właśnie, tak, tak.
I opowiadać, na przykład twój dziadek, twój wuja i tak dalej, to był taki i taki i to robił. Aha. Możemy szukać takich biografii też w historii, w ogóle w historii, postaci historycznych.
I się skupiać, tak?
I na tym się skupiać. My, na przykład na tym portalu dla nastolatków pytamedu.pl też chcemy, żeby było dużo biografii osób, które mogą być takimi wzorcami czy męskości, czy kobiecości dobrze pojmowanej. Mm-hmm. To jest jeszcze duża praca przed nami, bo to jest trudne znaleźć takie osoby, które się wsławiły nie tylko na przykład właśnie miłością ojczyzny, ale odpowiedzialnością za ludzi.
Za drugą osobę. Mm-hmm. No dobrze, to mamy mężczyzn, chłopaków, tak? A teraz jeśli chodzi o dziewczyny, dlaczego one dokonują, przepraszam, dlaczego one dokonują takich złych wyborów? Dlaczego godzą się na zamieszkanie razem przed ślubem?
Może powiem coś kontrowersyjnego, ale mam wrażenie, że w tej chwili coraz mniej się spostrzega dziewictwo jako wartość. Że raczej się spostrzega dziewictwo jako brak kontaktów seksualnych. A zapomina się o tym wszystkim, o całym pięknie dziewictwa, które nie jest kwestią braku kontaktów seksualnych tylko i wyłącznie, tylko dziewictwo to jest też stan ducha, to jest taka świeżość, niewinność, otwartość, ogromna wrażliwość na piękno. Dziewictwo jest wartością nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną i duchową. I za mało o tym mówimy. Uważam, że za mało o tym mówimy.
Ale ładnie to zabrzmiało w tej chwili, jak pani to przekazywała, pani Bogno.
Dziękuję.
Także to taka zachęta i taki powiew świeżego powietrza, właśnie takiego dobra, takiego piękna, o którym pani mówi teraz. No, czyli tego nie ma.
Jak się nam udało przekazać naszym córkom, że dziewictwo samo w sobie też jest czymś pięknym, jest wartością, i że to dziewictwo po ślubie może w sposób też piękny, bo też z błogosławieństwem Bożym przejść w piękno bycia żoną, piękne bycia matką, że to jest ogromne zadanie, strasznie trudne, zdaję sobie sprawę, ale dobre. Tym bardziej, że w tej chwili w całej naszej kulturze jest tendencja do redukowania wartości dziewczyny do wyglądu. To mamy wszędzie taki przekaz, że jeżeli jesteś atrakcyjna, jeżeli jesteś seksowna, to jest wartością. I to twoja wartość od tego zależy. Ale przecież nie od tego, tak?
No dobrze, ale odpowiadając na pytanie teraz, pani Bogno, czyli dlaczego ona, dlatego, że nie ma jakby tego poczucia wartości dziewictwa w niej samej.
Większej wartości niż tylko czysto fizyczna.
Tak. I co jeszcze? Brak jakiegoś takiego przygotowania, świadomości? No na pewno też, tak? Bo to zarówno dotyczy strony męskiej, jak i żeńskiej. Że nie mają pewnej świadomości, że robią sobie krzywdę, ale...
Dziewczyny też, my często nie doceniamy mimo wszystko tych różnic między płciami. I to wychodzi na przykład w badaniach i amerykańskich, i polskich, jeżeli chodzi o podejście do konkubinatu ze strony dziewczyn i chłopców. To znaczy, młode kobiety uważają, że jak my mieszkamy ze sobą, to jest sposób nasz na przygotowanie się do małżeństwa.
To robimy po to, żeby się, wejście w małżeństwo.
Żeby
tak?
się lepiej poznać, żeby się przygotować.
Tak myślą dziewczyny.
Tak myślą dziewczyny. I są strasznie zaskoczone, jak się okazuje, że większość młodych mężczyzn żyjących w konkubinacie uważa to za dobre status quo. To znaczy mówi, jest nam dobrze ze sobą w tak, tak jak żyjemy, po co komplikować, po co brać ślub? Czyli nie traktują tego jako przygotowania do małżeństwa. Czyli to chociażby coś takiego, jakie mamy, my mamy oczekiwania.
Tak, korzystają z przywilejów małżeństwa, tak? W zasadzie otrzymali już wszystko, no to rzeczywiście panowie nie widzą w tym momencie zasadności, jakby, żeby zmieniać ten stan rzeczy poprzez zawarcie małżeństwa.
A dziewczyny na przykład, mimo tego, że gdzieś już no, rozmieniły się na drobne, nazwijmy to w ten sposób, to i tak mają poczucie, że jakiś związek taki bardziej sformalizowany jest jakąś wartością i dążą do tego, żeby tą relację zacieśniać. W młodych mężczyznach niekoniecznie to będzie. Chociażby, co jest chociażby związane właśnie z tym takim trenowaniem do braku odpowiedzialności. Gdzieś tam wychowywaniem do braku odpowiedzialności. To jest strasznie skomplikowane, ja zdaję sobie sprawę.
Jest, tym bardziej jeśli mamy podać, nie wiem, jakieś takie możliwości ułatwienia w zrozumieniu sensowności zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i to jest rola dla rodziców. I tutaj tak jak pani powiedziała, że dla chłopaków dobrze byłoby znaleźć takie miejsca, o których wspominałyśmy, harcerstwo, tak, czy jakieś tam ośrodki przyparafialne, czy patriotyczne. Natomiast dla dziewcząt, oprócz rozmowy, o której w tej chwili już też pani powiedziała, przygotowania takiego zasadnego, czyli praktycznie, od strony praktycznej można by w jakiś sposób też pomóc w przygotowaniu do podjęcia właściwej decyzji?
Ja mam wrażenie, że dziewczętom jest bardzo potrzebne zrozumienie, przede wszystkim właśnie to zrozumienie, że mężczyźni i kobiety trochę inaczej funkcjonują na poziomie psychiki. I ja bym tutaj polecała na przykład Mark Gungor, pastor, protestant, ale świetnie opowiada. Są takie warsztaty dla małżeństw, nagrane chyba ktoś to w Polsce też wydał, przez Śmiech do lepszego małżeństwa. I on bardzo ładnie opowiadał o różnicach między mężczyznami a kobietami też funkcjonowania w małżeństwie. Jest też wersja dla nastolatków, taka przygotowująca właśnie dziewczyny, chłopacy, zrozumcie, jak funkcjonuje druga płeć, żeby nie popełniać głupot.
Proszę powtórzyć jeszcze.
Mark Gungor. To się pisze tak, jak się czyta.
Mark Gungor. Mark Gungor.
Ale... Oczywiście polecałabym jeszcze dwie książki, bo to jest nagranie, takie wideo. Natomiast polecałabym dwie książki. Jedną napisałam parę lat temu, Małżeństwo, przemyśl to. Właśnie takie adresowane do młodych po to, żeby zdali sobie sprawę, dlaczego chociażby z punktu widzenia takiego czysto materialnego nie warto wchodzić w konkubinat, ale też jak dobrze się przygotować do małżeństwa, bo to też w tej chwili zaczyna być takie, no dobrze, jak nie mieszkamy ze sobą, to jak się poznać naprawdę? Da się. A poza tym moje niedawne odkrycie w bibliotece znalazłam. Stanisław Sławiński. Dojrzewać do miłości, wydana książka przez Pax w latach 90. Rewelacja. Pięknie mówi o właśnie rozwoju, o przygotowaniu do małżeństwa, o tym, dlaczego warto zawierać związek małżeński, dlaczego warto czekać z seksem do ślubu. Świetna sprawa. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Naprawdę jestem zachwycona.
Czasami warto poszperać. Są tego efekty pozytywne. Drodzy Państwo, pani psycholog Bogna Białecka jest dzisiaj z nami w studio, jest do Państwa dyspozycji. Mówimy o małżeństwie, mówimy o trudnościach w podejmowaniu decyzji do zawarcia sakramentu małżeństwa. Mówimy przede wszystkim o wartości dzisiaj małżeństwa, prawda? O której się tak mocno zapomina. Ja przypomnę numery dla chcących zatelefonować do studia Radia Maria. Tutaj do nas do Torunia. Jest to numer dla telefonujących z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla telefonujących z Polski Południowej to jest numer 56 655 23 56. Zapraszamy serdecznie Państwa. I już mamy, tak, rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom i witam moje ulubione koleżanki redakcyjne. Tutaj Ola Gil.
A witam. Tak, witamy.
Ponieważ chciałam dorzucić jedno jeszcze ziarenko do kobiet, bo mamy marzec i przed nami też Dzień Kobiet. I chciałam powiedzieć, że jest coś takiego jak badania prowadzone na temat tego, że coraz więcej kobiet zapada na depresję i coraz więcej nastolatek zapada na depresję. To są badania, które opublikowano w marcu 2016 roku. I one są związane również z tym, że dziewczyny, nastolatki nie akceptują swojej kobiecości, ponieważ ich mamy nie akceptują swojej kobiecości. Wydaje mi się, że tu jest też klucz do tego, gdzie i jak prowadzić w kierunku małżeństwa. Bo jeżeli widzimy mamę, która nie akceptuje swojego męża, nie akceptuje stanu, w którym jest, tak? Jakoś się buntuje przeciwko temu, no to ta dziewczyna po prostu też tak wyrasta i ona tak naprawdę, wiecie, jest tak, że w swojej istocie, przez to, że jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, pcha nas to w takie normalne relacje, ale jednocześnie, kiedy wyrastamy w takim przeciwieństwie, no to zobaczcie, jaki ogromny bunt się w nas rodzi. I myślę, że to jest to, co Bogna powiedziała. Bardzo ważna rola jest rodziców. I to, że kiedy my jesteśmy najlepszym przykładem, to nie tylko nam się lepiej żyje w małżeństwie, ale też gwarantujemy to, że nasze dzieci będą potrafiły w normalne, zdrowe związki po pierwsze wchodzić i zakładać normalne rodziny, bez obaw przystępować do sakramentu małżeństwa i decydować się na to, że cię nie opuszczasz do śmierci. I tyle. I pozdrawiam Was serdecznie.
I amen. I amen, Pani Olu. Ja myślę, że to jest zasadnicza sprawa, o której Pani Ola tutaj dopowiedziała, prawda? No, przykład zawsze idzie z góry. A jeśli go nie ma, no to wiadomo, że następuje degradacja.
Problem się pojawia, jak w bardzo dobrze funkcjonujących małżeństwach dzieci jednak podejmują złe wybory, jako wchodząc w dorosłość. Po części to jest też spowodowane tym, że nie do końca wiemy, z czego wynika, że małżeństwo naszych rodziców było takie dobre. Że jest takie dobre. I nam się wydaje, że wszyscy tak funkcjonują, tak? Że my też tak będziemy funkcjonować.
Albo odwrotnie, że niekoniecznie musi być sielanka, prawda? No bo no właśnie...
Tak, ale bo to jest jeden z problemów zgłaszanych przez niektóre dziewczyny jest taki, że mam świetnego tatę. Jak ja patrzę, jak on się odnosi do mamy, jak oni się do siebie odnoszą nawzajem, to jest po prostu cudownie, ale wszyscy chłopacy, którzy są dookoła mnie, są beznadziejni. No gdzie? Żadne się nie równa, nie jest tak fajny jak mój tata. I to jest znowu nieświadomość tego, że chłopacy, mężczyźni też się rozwijają, tak? I że to, jak funkcjonuje dobre małżeństwo moich rodziców, to jest skutek też wieloletniej pracy już po ślubie nad tą relacją, nad budowaniem miłości małżeńskiej. Więc o tym też warto opowiadać. Czy to nie jest tak, że my byliśmy tacy świetni, tacy dograni w momencie brania ślubu, tylko było w nas dużo niedojrzałości, nad którą pracowaliśmy później jeszcze w czasie małżeństwa.
Czyli od momentu zawarcia małżeństwa to jeszcze czeka młodych ludzi sporo pracy, doskonalenia siebie jakby, tak?
Tak.
Wzajemnie.
Tak. Wychodzenia poza zakochanie do prawdziwej miłości.
Mamy kolejny telefon.
Szczęść Boże. Janina z Mazowsza.
Witamy Pani Janino.
Serdecznie dziękuję za bardzo potrzebny temat. Naprawdę wspaniała audycja. I mam pytanie, ponieważ tak szybko Pani Bogna powiedziała o tej książce Dojrzewać do małżeństwa, a ja chciałabym ją zdobyć po prostu dla syna. Czy mogłabym poprosić jeszcze
dwie
autora?
Jedna to jest moja, czyli Bogna Białecka, Małżeństwo, przemyśl to.
Tak.
I druga, pan Stanisław Sławiński, jakby od Sławy.
Tak.
Dojrzewać do miłości.
Aha, do miłości, nie do małżeństwa, dobrze.
Tak. Pierwsza, Małżeństwo, przemyśl to, a druga, Dojrzewać do miłości. I obie powiem, polecam.
Dobrze, serdecznie dziękuję. To bardzo ważny temat i pięknie prowadzony. Bóg zapłać.
Proszę,
dziękujemy
bardzo.
Pani Bogno, myślę, że można by jeszcze na zakończenie w zasadzie już naszej audycji, bo patrzę na zegar, że dobiega końca nasze spotkanie dzisiejsze, na koniec jeszcze kilka słów takich otuchy dla tych, którzy mają ogromny wpływ, mogą mieć ogromny wpływ na młodych, na swoje dzieci, które będą w przyszłości podejmowały decyzję, czy zawrzeć związek małżeński, czy nie. Można by im powiedzieć na zakończenie, Pani Bogno?
Nie bójcie się mówienia o tym, dlaczego na przykład warto czekać z seksem do ślubu. Dlaczego warto zawierać związek małżeński i budować życie z Panem Bogiem, zawierać sakramentalny związek małżeński, a nie tylko kontraktowy? Dlatego, że czasami możemy mieć wrażenie, a stwierdzą to takie staroświeckie, takie nikt w ten sposób nie robi,
właśnie.
Ale nie bójmy się, ponieważ nasz przykład osobisty i nasze historie osobiste, jak je potrafimy dobrze opowiedzieć, to one będą zostawały w naszych dzieciach. Ja pamiętam historię moich rodziców, którą oni opowiedzieli. Brali ślub notabene 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu, dokładnie w dniu wypadków poznańskich. Natomiast to był ślub kościelny. Ślub cywilny wzięli jakiś czas temu.
Wcześniej.
I było jakoś tak, że między jednym ślubem a ślubem właściwym był wyjazd, na który jechali z gronem przyjaciół i nagle się okazało, że grono przyjaciół nie pojechało i pojechali tylko w dwójkę. W dowodach osobistych już mieli wbite, że są małżeństwem, bo byli po tym kontrakcie. No i wylądowali w hotelu i proszą o dwa osobne pokoje. Zdumienie recepcjonistki, nowożeńcy, tak, świeża pieczątka, a oni biorą dwa pokoje.
No to oni skłóceni, tak? Pewnie w odbiorze tak było.
Tłumaczyli, nie mamy ślubu, to jest tylko kontrakt. I pamiętam, że rodzice to opowiadali, tą całą historię i że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To znaczy, że oni nawet już będąc potem w ślubie cywilnym, stwierdzili, że za dużą pokusą byłoby wybranie wspólnego pokoju i że wezmą dwa osobne, bo nie mają prawdziwego ślubu jeszcze. Więc warto takie historie opowiadać, bo one zostają w dzieciach i mogą procentować.
To, o czym pani mówi, to jest taki przekaz. Myślę, że warto jednak być nietuzinkowym.
Tak. No poza tym jednak na przykład takie historie staramy się gromadzić też na tym naszym portalu pytamedu.pl. Mamy bardzo fajne świadectwo Rafała o tym, dlaczego było warto czekać z seksem do ślubu. Będzie ich więcej. Więc myślę, że po prostu też można znajdywać te historie i pokazywać, że to nie jest takie, że to tylko my, tacy staroświeccy jesteśmy, a wszyscy dookoła są super nowocześni. Tylko że tych bardzo staroświeckich i czerpiących z tego później przez całe życie ogrom radości i szczęścia ludzi jest naprawdę sporo dookoła.
Pani Bogno, zawsze było tak, że zło jest bardzo nagłaśniane, a niestety te przykłady dobra, to tam trzeba gdzieś odgrzebywać, trzeba się doszukiwać takich sytuacji, prawda?
Tak, ale one są i na tym bazujmy.
Ale one są i one istnieją. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej audycji, za to, że Państwo się włączyliście. Zapraszam zatem na kolejne nasze porady za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków.